Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Dziś sporo miejsca poświęcimy grom wywiadów i dezinformacji w czasie zimnej wojny, ale i współcześnie. A to za sprawą konferencji, która już w listopadzie odbędzie się w Krakowie. Need to know w świecie krzywych zwierciadeł, wywiad i dezinformacja. Będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam. Dziś naszym gościem jest pan dr Przemysław Gasztold z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry państwu.
A powodem naszego spotkania jest konferencja międzynarodowa Need to Know. To już 14. edycja, tym razem pod tytułem W świecie krzywych zwierciadeł, wywiad i dezinformacja. To wszystko się będzie działo w Krakowie 27 i 28 listopada. No a my dzisiaj sobie porozmawiamy o grach wywiadów. Myślę, że to, co wszyscy najlepiej znamy, choćby z przygód agenta Jamesa Bonda, to są lata zimnej wojny, czyli świat na krawędzi niewypowiedzianej nigdy III wojny światowej i klasyczna gra wywiadów. Świat mimo całej złożoności dość prosty do opisania. Blok dobra, to jest wolny blok państw zachodnich, kontra ten zły świat, czyli blok Sowietów i państw, które wcześniej Sowieci podbili. No i tak jak mówię, klasyczna gra wywiadów. Co my wiemy o tamtych czasach? Czy poznaliśmy już wszystkie tajemnice wywiadów?
Oczywiście nie wiemy wszystkiego, niemniej wiemy całkiem dużo, dzięki też temu, że archiwa państw byłych Układu Warszawskiego, przynajmniej tutaj tej części europejskiej, zostały w dużej mierze odtajnione, więc wiemy całkiem sporo, jeśli chodzi o to, w jaki sposób funkcjonowały, jakie miały cele i też jakie operacje przeprowadzały służby wywiadowcze państw komunistycznych. O dziwo, o ile wiemy właśnie tutaj dużo z tego rejonu za żelaznej kurtyny, mniej wiemy, w jaki sposób działały, funkcjonowały i jak broniły się też przed tymi różnymi wrogimi działaniami państwa zachodnie, dlatego że tamtejsze archiwa cały czas są w dużej mierze niedostępne, albo jak są udostępniane badaczom dokumenty, no to powiedzmy w o wiele mniejszym zakresie niż to, co możemy chociażby zobaczyć w Instytucie Pamięci Narodowej.
A to niesłychanie ciekawe, no bo ten blok sowiecki się rozleciał. Nie ma już tego imperium, no może inaczej, nie było tego imperium, bo Rosja wróciła niestety w tej najgorszej imperialnej odsłonie, no ale nie ma już bloku. Natomiast rozumiem z tego, że skoro archiwa nie są dostępne dla badaczy, to znaczy, że ta wiedza, która tam w nich spoczywa, jest wciąż wykorzystywana, jest wciąż aktualna do gier wywiadowczych.
To rzeczywiście jest bardzo ważne, dlatego że część służb wywiadowczych nie chce odtajniać swoich dokumentów, nawet tych, które sięgają jeszcze tym czasokresem do II wojny światowej, a zwłaszcza do czasów rywalizacji między supermocarstwami, czyli do zimnej wojny, z tego względu, że pewne narzędzia modus operandi, czyli sposób działania, jeżeli chodzi już konkretnie o tym, co będziemy mówić na tej konferencji, czyli w kontekście dezinformacji, pozostają te same. Oczywiście zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie ta dezinformacja jest rozpuszczana. Teraz w dużej mierze dzieje się to wszystko w sieci. Wcześniej ta dezinformacja, różnego rodzaju operacje wpływu miały miejsce chociażby w kontekście dziennikarzy i prasy drukowanej, ale to jest tylko przestrzeń, która się zmieniła, gdyż metody, narzędzia, cele pozostają w dużej mierze te same i też o tym właśnie będziemy dyskutować na tej konferencji. Mamy tutaj bardzo wielu znanych badaczy światowych, można powiedzieć, którzy zajmują się od wielu lat służbami wywiadowczymi. Jest to 35 osób, które będą dyskutować z aż 16 krajów. To jest rzeczywiście bardzo ważna, można wręcz powiedzieć, flagowa konferencja Instytutu Pamięci Narodowej zajmująca się badaniami nad wywiadem.
Panie doktorze, wspomniał pan o dezinformacji. Wielu z nas może się wydawać, że to jest takie nowe pojęcie, które weszło do przestrzeni publicznej po ataku Rosji na Ukrainę. No, wtedy zaczęliśmy, a właściwie nawet wcześniej, wtrącanie się Rosji w wybory amerykańskie, takie rozmaite wpływanie na przebieg procesów w demokratycznych krajach. Ale jakby się tak bardziej nad tym zastanowić, to dezinformacja towarzyszyła nam od początku dziejów. No, koń trojański, powiem szczerze, to była taka dezinformacja. Macie tu wspaniały prezent, pomnik, a tak naprawdę w środku, dziś byśmy powiedzieli, komandosi, którzy mają opanować dane miejsce. Taki fortel, podstęp, lądowanie aliantów w Normandii. Też przecież dezinformowano Niemców, gdzie tak naprawdę to lądowanie ma się odbyć. Takie dmuchane czołgi stawiano, żeby tylko nabrać Niemców. I to się szczęśliwie udało. Ale wtedy, wydaje mi się, i jeszcze w czasach zimnej wojny, dezinformacja służyła temu, by oszukać państwo, by oszukać wywiad danego państwa. Teraz to się zmieniło, bo tak naprawdę dezinformacja próbuje oszukać czasem całe społeczeństwo.
Rzeczywiście w dużej mierze ta dezinformacja była nastawiona wówczas w okresie zimnej wojny na ten cel państwowy, ale nie tylko. Dlatego, że już w przypadku chociażby Związku Sowieckiego KGB prowadziła różnego rodzaju operacje, które znamy pod nazwą tak zwanych active measures, czyli środki aktywne, które łączyły w sobie właśnie różnego rodzaju działania o charakterze wpływu, czy też dezinformacji. I też właśnie jeden z paneli, jeden z referatów będzie poświęcony temu, w jaki sposób Rosja sowiecka w przeszłości wykorzystywała tą dezinformację, chociażby na przykładzie operacji mających na celu oszukanie społeczeństwa, że epidemia AIDS została wymyślona przez CIA. I to też pokazuje nam, że są pewne paralele. Każdy, kto śledził początek wojny na Ukrainie, widział też tą narrację rosyjską, że znajdują się na Ukrainie jakoby jakieś laboratoria z bronią chemiczną. To jest właśnie ten klasyczny przykład dezinformacji mających na celu oszukanie społeczeństwa w celu usprawiedliwienia jakichś działań. Do tego mamy też jeden z referatów, który będzie analizował ostatni podręcznik KGB z 1989 roku, właśnie też w kontekście działań dezinformacyjnych. I to jest bardzo istotne, dlatego że to, co było stosowane przez służby komunistyczne, pewne schematy, matryce działań, one cały czas są obecne i wykorzystywane przez służby rosyjskie w dzisiejszych czasach.
Tyle, że pojawiło się zupełnie nowe narzędzie. Internet, a w ślad za nim media społecznościowe. Zupełnie nowy kanał dezinformacji, nie tylko informacji, ale właśnie dezinformacji. W Rosji powstały specjalne fabryki troli, gdzie wysoko wykwalifikowani i dobrze opłacani eksperci siedzą i wprowadzają specjalnie fałszywe informacje do sieci, ale sączą taki jad do umysłów zwykłych ludzi. Komentarze pod postami. To jest narzędzie.
To jest narzędzie i rzeczywiście to sprawia, że wyzwanie związane ze zwalczaniem tej dezinformacji jest o wiele trudniejsze niż to było w okresie zimnej wojny. Dlaczego? Dlatego, że wówczas wystarczało właśnie służbom sowieckim zwerbować kilkunastu dziennikarzy wpływowych, którzy albo byli po prostu źródłami osobowymi, albo byli tak zwanymi agentami wpływu, którzy po prostu te fałszywe informacje rozpowszechniali w ramach swoich artykułów. Teraz jest to o wiele prostsze, zwłaszcza z powodu tego, że mamy do dyspozycji tak zwane media społecznościowe i internet, gdzie no, nie trzeba już skupiać się na jakichś konkretnych dziennikarzach, można to robić w sposób anonimowy. To jest właśnie ta duża zmiana i ta dezinformacja jest cały czas obecna i rzeczywiście tutaj ma ona o wiele szerszy zasięg też niż w przypadku chociażby konkretnych gazet, gdzie jakiś jeden artykuł jest publikowany, który jest zgodny chociażby z narracją sowiecką, tudzież rosyjską, jeżeli patrzymy na przeszłość i teraźniejszość.
Mówimy cały czas o KGB, mówimy o Rosji, a polski wywiad w czasach PRL-u to było tylko takie bezwolne narzędzie podległe Moskwie, czy pozwalali sobie polscy komuniści na własne operacje?
Prowadzili różnego rodzaju operacje dezinformacyjne również, może nie na taką skalę światową, globalną, jak chociażby KGB, czy też służby wschodnio-niemieckie i bułgarskie, bo one rzeczywiście tutaj bardzo blisko współpracowały z Moskwą w tych takich globalnych, fałszywych narracjach, chociażby już ta epidemia AIDS, jakoby stworzona w laboratoriach wojskowych w Stanach Zjednoczonych. wojskowych. Niemniej Departament Pierwszy czy też służby wojskowe angażowały się w różnego rodzaju działania mające na celu implementowanie różnego rodzaju narracji, chociażby dotyczących Solidarności w latach 80. Tutaj mieliśmy kilka takich przykładów, gdzie po prostu dziennikarze różni na Zachodzie pisali artykuły, które były zgodne z linią Warszawy, które oczerniały Solidarność lub które chociażby stawiały generała Jaruzelskiego w lepszym świetle, czyli tak zwane było ocieplanie wizerunku, które również do pewnego stopnia jest związane z działalnością wywiadowczą w formie właśnie takich operacji wpływu, czyli pokazujemy społeczeństwie, że ten dyktator, tutaj może być Jaruzelski, ale też może być właśnie Putin w dzisiejszych czasach, nie jest wcale taki zły, że trzeba to wszystko jakoś wypośrodkować.
Panie doktorze, mówimy o czasie szczęśliwie minionym zimnej wojny, no ale po nim miał nastać taki cudowny świat. Nic z tego nie wyszło, nie ma już świata dwubiegunowego, do gry włączyło się przynajmniej jedno trzecie mocarstwo, czyli Chiny, które mają ogromne aspiracje i są groźne. To nie ulega wątpliwości, też prowadzą swoje gry wywiadowcze. No, tak się zastanawiam, wszystko się zmieniło, by nic się nie zmieniło. Mówi pan o AIDS, o wirusie, który stał się narzędziem dezinformacji. Przypomnijmy sobie dyskusję o pochodzeniu wirusa z Wuhan, prawda, który wywołał pandemię koronawirusa. Ale tak naprawdę, panie doktorze, wy teraz będziecie dyskutować w gronie naukowców, czy to jest tylko praca historyków, czy w tym nowym świecie z tych waszych dyskusji można wyciągnąć wnioski, które będą bardzo ważne dla współczesnych służb i do walki z dezinformacją.
Oczywiście, jest to też bardzo istotne. Po pierwsze, mamy badaczy, historyków, ale też osoby, które były wcześniej zaangażowane w różnego rodzaju działania w sektorze bezpieczeństwa, które później przeszły do pracy akademickiej, więc mają to praktyczne doświadczenie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to, o czym my mówimy, czyli kwestie historyczne, mają przełożenie też na to, co się dzieje. Chociażby wspominał pan redaktor o Chinach. Rzeczywiście Chiny tutaj również obecnie w Polsce prowadzą bardzo rozwinięte działania o charakterze wpływu, dezinformacji. Mają do dyspozycji chociażby dwa portale regionalne, które są wykorzystywane do właśnie przedstawiania ich narracji. Każda próba podważenia tej wizji świata według Pekinu spotyka się również z bardzo istotną reakcją stanowczą, protestami z ambasady chińskiej, czego najlepszym przykładem była próba przecież ustanowienia, zrobienia ronda wolnego Tybetu, które w sumie przecież się nie udało, bo jest rondo Tybetu, a nie wolnego Tybetu w Warszawie.
No a Chiny oczywiście Tybet okupują. Bardzo dziękuję. To czekamy zatem na wnioski z tej konferencji w Krakowie, która odbędzie się 27 i 28 listopada.
I nawet jeszcze dzień wcześniej, bo 26 to jest też nowość w naszej konferencji, stworzyliśmy taki okrągły stół dla młodych badaczy, czyli doktorantów albo dopiero co obronionych doktorów, którzy będą przedstawiać swoje badania. Czasami jest to bardzo świeże, nowe spojrzenie, dlatego też serdecznie zapraszamy już 26 listopada do siedziby Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Od 17 będzie właśnie ten panel tak zwanych młodych badaczy, zresztą bardzo międzynarodowy, bo mamy i tutaj badaczy z Brazylii, z Pakistanu, z Chin, ale także z Polski.
No to zapraszamy, a potem następnego dnia już ogromna dyskusja też w świecie międzynarodowych badaczy. Bardzo to będzie ciekawe. Need to Know, 14. edycja w świecie krzywych zwierciadeł, wywiad i dezinformacja. Pięknie dziękuję, zapraszamy na tę konferencję, a ja przypominam, że naszym gościem był pan dr Przemysław Gasztult z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Pięknie dziękuję.
Dziękuję i zapraszam wszystkich na konferencję.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Rozpoczynamy od inauguracji obchodów 45. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, które będą realizowane przez oddziały i delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w całym kraju, tak w bieżącym, jak i w przyszłym roku. Obchody rozpoczęto 18 listopada w Teatrze Polskim w Warszawie. Podczas uroczystej gali wręczone zostały Krzyże Wolności i Solidarności. O tym uroczystym spotkaniu mówi Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
45. rocznica rejestracji Solidarności to okazja do tego, abyśmy przypomnieli sobie, jak wspaniałym ruchem był ruch lat 80., ruch wielkiej Solidarności i ten moment zalegalizowania tej organizacji świętujemy teraz, w tym roku. 45 lat to naprawdę wielka i ważna historia i opowieść. I dlatego Instytut Pamięci Narodowej postanowił uczcić ludzi Solidarności. Przypomnieć młodemu pokoleniu tych ludzi. Ponad 9 tysięcy osób zostało odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. To są ludzie, którym zawdzięczamy naszą wolność. To są ludzie, którzy dzisiaj, używając młodzieżowego i dzisiejszego języka, postanowili wyjść z własnej strefy komfortu, sprzeciwić się szarzyźnie, ale sprzeciwić się również potężnemu Związkowi Sowieckiemu i zainstalowanym w Polsce namiestnikom tego państwa. To oni wywalczyli dla nas wolność. I po 45 latach chcemy powiedzieć im dziękuję. I dlatego 18 listopada w Teatrze Polskim zorganizowaliśmy uroczystość. Zaprosiliśmy ponad 1000 osób do wzięcia udziału w tej uroczystości. Tych, którzy zostali przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności.
Przed nami także uroczysta gala finałowa konkursu Audycja Historyczna Roku. Na wydarzenie zaprasza Patrycja Sanejko, koordynator Audycji Historycznej Roku z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku.
Konkurs Audycja Historyczna Roku to jedyne takie wydarzenie w Polsce, które w wyjątkowy sposób promuje najwartościowsze audycje radiowe, telewizyjne i podcasty o tematyce historycznej. Jego misją jest nie tylko docenianie pracy twórców, lecz także wspieranie edukacyjnej działalności Instytutu Pamięci Narodowej oraz upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski. Organizatorzy zapraszają na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się 26 listopada 2025 roku o godzinie 17 w siedzibie Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To wyjątkowa okazja, by poznać najlepsze tegoroczne audycje i autorów, którzy z pasją i zaangażowaniem opowiadają historię Polski. Serdecznie zapraszamy.
Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza na obchody 30. rocznicy śmierci podpułkownik Grażyny Lipińskiej, jednej z najbardziej niezwykłych Polek XX wieku, żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki konspiracji wileńskiej, więźniarki obozów koncentracyjnych, a także pedagoga i harcmistrzyni, mówi Konrad Starczewski z Biura Edukacji Narodowej IPN.
Jest to przykład osoby, która całe swoje życie poświęciła ojczyźnie, poświęciła Polsce i teraz nasze biuro, Biuro Edukacji Narodowej upomina się o tę pamięć, o niej. Zbliża się 30. rocznica śmierci Grażyny Lipińskiej, która przypada 30 listopada i poprzedzając tę rocznicę organizujemy szereg wydarzeń. Uhonorowanie tej postaci zaczniemy 26 listopada poprzez złożenie kwiatów przy asyście honorowej Wojska Polskiego na grobie Grażyny Lipińskiej. Potem odbędzie się całodzienna konferencja popularno-naukowa z udziałem uznanych historyków, którzy będą opowiadać właśnie o Grażynie Lipińskiej, ale też o różnych kontekstach związanych z jej życiorysem. Będzie również wernisaż wystawy poświęconej Grażynie Lipińskiej. To wszystko będzie działo się w naszym przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej 21/25. Natomiast takim najważniejszym chyba dla nas wydarzeniem będzie premiera serialu, takiego miniserialu fabularnego, 6-odcinkowego, właśnie o Grażynie Lipińskiej. Zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w obchodach, w uroczystościach, które organizujemy, przede wszystkim w tej konferencji popularno-naukowej 26 listopada.
Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy plenerowej Nieznanemu Rodacy 1925-2025. przygotowanej z okazji setnej rocznicy powstania Grobu Nieznanego Żołnierza. Wydarzenie odbędzie się 24 listopada o godzinie 17 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. O idei Grobu Nieznanego Żołnierza mówi dr Barbara Stanisławczyk-Żyła z Biura Edukacji Narodowej IPN.
2 listopada 1925 roku prochy wybranego losowo polskiego żołnierza zostały złożone w grobie pod arkadami Pałacu Saskiego. Ich przewiezienie z cmentarza Łyczakowskiego do Warszawy było niczym triumfalny pochód bezimiennych i wielkim świętem narodowym. Historia Grobu Nieznanego Żołnierza, podobnie jak historia samych bezimiennych, jest ściśle sprzęgnięta z losami Polski. Druga wojna światowa przyniosła zniszczenia narodowych symboli i pomników, ale jakaś siła powstrzymała Niemców przed wysadzeniem Grobu Nieznanego Żołnierza, choć zburzyli Pałac Saski i stojący przy nim pomnik Józefa Piłsudskiego. Po wojnie grób został odbudowany, ale już z inną, ideologiczną treścią. W okresie Solidarności stał się areną patriotycznych manifestacji i sprzeciwu wobec ustroju komunistycznego. Upadek komunizmu przywrócił miejscu symboliczną triadę patriotyczno-militarno-religijną. W tym roku minęło 100 lat istnienia Grobu Nieznanego Żołnierza. Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej przygotowało z tej okazji wystawę zatytułowaną Nieznanemu Rodacy 1925-2025. Jej uroczyste otwarcie nastąpi 24 listopada na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zapraszamy do jej obejrzenia.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Za uwagę dziękuję Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia. We'll be right back.